dzieci.
Mały kłopot.
Duże dzieci.
Duży kłopot.
W naszym studiu gościmy panią Bibiannę Muszyńską-Czerewkiewicz. Jest pani psychologiem klinicznym. Pracuje pani obecnie w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Górnośląska 10 w Kaliszu. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cieszymy się, że możemy porozmawiać. Tym razem w temacie przygotowywania tych najmłodszych członków naszych rodzin na śmierć bliskiej osoby. Czy w ogóle w temacie mówienia o cierpieniu i śmierci? Teraz jest taki czas właśnie, kiedy częściej myślimy, mówimy o tych sprawach. Będziemy zapewne, wielu z nas będzie odwiedzać cmentarze, groby naszych bliskich zmarłych. I myślę, że to jest też tak, że choroba, cierpienie czy śmierć to jest często temat, który nas dorosłych wprawia w zakłopotanie, czy sprawia nam ból. Czujemy lęk wobec śmierci. Bywa tak, że kiedy obserwujemy chorobę i powolne umieranie swoich bliskich, to mamy ten czas, żeby przygotować nasze dzieci, także te najmłodsze, na to odejście tej bliskiej osoby. Czy to będzie dziadek, czy babcia, czy czasem mama, tato. W jaki sposób powinniśmy przygotowywać dziecko w takim temacie właśnie?
Odchodząc na moment od kwestii osoby bliskiej, która jest chora i sytuacji, w której możemy przygotować, to dość dobrze byłoby z dziećmi po prostu rozmawiać o takich elementach życia, jakimi jest chorowanie i umieranie, bo trochę od tego odeszliśmy. Przez to, że wyglądamy dużo młodziej przez długi czas, czasem nawet babcie mówią, żeby dzieci nie mówiły do nich wnuczęta, żeby mówiły po imieniu albo jakoś tak inaczej, to trochę odsuwamy dzieci od perspektywy tych właśnie naturalnych etapów, czyli chorowania w różnych okresach, takiego poważnego chorowania i tego, że ostatecznie życie tu na ziemi kończy się śmiercią. Więc byłoby dobrze w ogóle z dziećmi o tym rozmawiać, a okazji jest całe mnóstwo. Zresztą dzieci w pewnym wieku zwyczajnie zaczynają o to pytać. I na te pytania należy odpowiadać. Troszkę bardziej kłopotliwe jest, jeśli pierwsza sytuacja, w której zaczynamy dzieciom mówić o śmierci, to jest sytuacja, kiedy jakaś kochana przez nie osoba do śmierci się zbliża albo po prostu umiera. Efekt szoku, myślę, że nawet dla dorosłego byłby czymś zupełnie niemiłym. Natomiast mówić należy zawsze i dzieci, zwłaszcza małe dzieci, bardzo nam to ułatwiają, dlatego że one po prostu pytają o różne rzeczy. I jeśli postaramy się im odpowiadać na te pytania prosto, krótko, takim językiem, który może być dla nich zrozumiały, no to będzie okej. Myślę, że to właśnie będzie to, co jest im potrzebne. Dobrze byłoby też nie kłamać i używać słów, które są właściwymi słowami. Takim przykładem najprostszym, który mi przychodzi do głowy, jeżeli będziemy mówić, że ktoś odszedł, a nie umarł, to może zostać w dziecku taki duży niepokój. No bo to, że śmierć będzie przeżywać, to jest jasne i oczywiste. Taka procedura żałoby jest czymś, co uruchamia się w każdym z nas, w każdej psychice i dziecięcej, i dorosłej. Ale jeżeli dziecko, które usłyszało, że ktoś bliski odszedł, to pierwsze, przez długi czas będzie się spodziewać, że skoro odszedł, to i wróci. I to nie nastąpi. A to z kolei może spowodować na długie lata, czasem aż do dorosłości, takie skojarzenie, że kiedy ktoś odchodzi, to nie wraca. A zatem wszelkie odejścia, czy nawet wyjścia osób bliskich mogą się wiązać z dziecięcym lękiem. Może być tak, że rodzice później będą zdziwieni, dlaczego jak wychodzą do pracy, dziecko wpada w płacz, taki wręcz histeryczny. No dlatego, że rodzic odchodzi. Dziadek odszedł i już nie wrócił, więc skąd wiedzieć, że rodzic wróci? Mhm.
Wydaje się być takim też naturalnym zachowanie, że chcemy dzieci ochronić przed tym bólem i cierpieniem i może właśnie dlatego boimy się rozmawiać o takich rzeczach, prawda?
Pewnie tak, ponieważ te tematy są nawet dla nas niełatwe. Myślę, że gdyby dwójka dorosłych usiadła obok siebie i rozmawiała o tym, że właśnie umiera ich ojciec, no to może się okazać, że właśnie nie będą umieli rozmawiać o tym, albo że będą próbowali szybko przechodzić w jakieś tam inne wątki. To się też często zdarza przy samych umierających, którzy być może chcieliby nieraz i wskazują na to, że chcieliby porozmawiać, ale czują, że nie mają z kim, że nikt bliski z nimi tego tematu nie chce podjąć. A jeśli chodzi o dzieci, to dość często nasz własny lęk projektujemy na dzieci. Dzieci wbrew pozorom często tego tematu śmierci się boją dużo mniej niż my. Mają z nim mniej skojarzeń, ten lęk może być takim lękiem pożyczonym czy kupionym od dorosłych, no bo to dorośli się zachowują jakoś dziwnie, niepewnie, nie wiedzą jak dobierać słowa. Natomiast może jeszcze być tak, że my chcemy, myśląc o tym, że chcemy ochronić dzieci, możemy tak naprawdę chcieć ochronić siebie, przed byciem z małą osobą, która jest w lęku, smutku, bezradności, bo umiera albo umarł ktoś bliski. Te wszystkie sytuacje, w których mówimy drugiemu człowiekowi, także dziecku, nie płacz, nie bądź smutny, daj spokój, to są sytuacje, w których nam jest trudno wytrzymać to, że obok nas jest ktoś, kto jest smutny, bezradny czy zalękniony.
I też pewnie dlatego tak jest, że sami sobie często nie pozwalamy na smutek. Taka jest może też presja zewnętrzna, żeby wszyscy byli okej i szczęśliwi, żeby wszystko tak było okej.
Ja się z tym spotkam bardzo często w pracy, że dorosłe osoby, które są w żałobie po absolutnie najbliższych osobach, po współmałżonku, po dziecku, słyszą od swojego otoczenia, wróć szybko do pracy. Pamiętam taką panią, która dostała informację na pogrzebie swojego męża, to była młoda kobieta, wróć do pracy od razu. Nie bierz żadnego zwolnienia, to ci pomoże. Rodzice po śmierci dziecka dostają po kilku miesiącach komentarze, przestań już nosić tę żałobę. Jakby było nam trudno wytrzymywać czyjeś emocje, czy takie no, pokazywanie emocji. Żałoba jest pokazywaniem emocji.
Myślę, że już znam odpowiedź na to drugie pytanie moje, ale niech będzie zadane. Czy dzieci powinny widzieć osoby chore, cierpiące, osoby starsze? Czy powinny być świadkiem śmierci, jeśli ta śmierć następuje w domu? Czy mogą też uczestniczyć w pogrzebach bliskich osób? Myślę, że to są dylematy wielu rodziców.
Tak, a odpowiedź jest dość prosta. Jeśli chodzi o pogrzeby, to nie mogą, tylko powinny. Ja bym użyła sformułowania muszą dla swojego spokoju i dla zrozumienia całej sytuacji. Jeżeli człowiek był dziadek, którego dziecko pamięta, jakkolwiek bliska osoba, i dziecka nie weźmiemy na pogrzeb, to jak dziecko ma rozumieć, że później przy różnych okazjach prowadzimy je na cmentarz i każemy stać nad jakąś tam marmurową czy kamienną płytą? To jest niezrozumiałe. Dlaczego ono słyszy, tutaj jest dziadek? Starsze dziecko jeszcze jakoś to sobie może ogarnąć, natomiast małe dziecko tego nie rozumie. A sam obrządek pogrzebowy nie jest niczym strasznym. Jak się nad tym zastanowimy, wsłuchamy, co tam się dzieje, to tam jest mnóstwo uszanowania i pamięci zmarłej osoby. To jest absolutnie niezagrażające dla dziecka, a dziecko może dostać taką informację. Tam jest ciało twojego dziadka, teraz ten dziadek jest tutaj pochowany w tej ziemi, czy w tej ściance, jeśli to jest urna z prochami dziadka po kremacji. A teraz go odwiedzamy tutaj na cmentarzu, żeby sobie przypomnieć. Dziadek jest w niebie, dziadek już jest teraz w innej rzeczywistości, ale tutaj leży jego ciało, więc do niego przychodzimy. Jeśli chodzi o towarzyszenie choremu, czy umierającej osobie, to powiedziałabym, że tak, pod warunkiem, że nie jest to takie siłowe, że to nie jest, musisz iść tam do chorej osoby, czy musisz być, bo tutaj teraz ktoś umiera, bo są takie dzieci, które mają możliwość psychiczną, pobycia z taką osobą, ale czasami jest tak, że osoba chora ma na przykład rany, które brzydko pachną. No, że jakby gdzieś tam wokół tego chorego są takie rzeczy, które mogą dziecko, których dziecko może nie rozumieć, mogą je obrzydzać, jakkolwiek dziwnie to brzmi. No, ale dziecięcy świat jest dość prosty i dziecko może powiedzieć, no ale dziadek śmierdzi. No i to jest prawda. Więc jeżeli nie chce na przykład tam wchodzić, albo nie chce całować tego chorego dziadka, to po prostu nie należy do tego zmuszać. Ale jeśli chce iść do szpitala, do hospicjum, ma ochotę wleźć na łóżko dziadka i tego dziadka ucałować, to dlaczego nie? Śmiercią się nie zaraża.
Ale wszyscy umrzemy.
Dokładnie tak.
To jest prawda.
To też takie oswajanie, takie naturalne. Znaczy, nie wiem, na ile to będzie przydatne, ale w mojej rodzinie była taka historia. Starsza córka była pierwszą wnuczką mojego taty. Potem się pojawiły następne dziewczyny. Dla mamy było tak samo. Mój tato chorował. Chorował na wielotorbielowatość nerek, to oznaczało dializy i tak dalej. I w pewnym momencie z tych dializ nie wrócił. Został w szpitalu. I nagłość jego śmierci czy chorowania polegała na tym, że to było 10 dni pobytu w szpitalu w okolicach Wielkanocy i z tego szpitala już nie wrócił. I moje dzieci pytały. Jedna była w bardzo wczesnej podstawówce, a druga no, gdzieś po czwartej klasie już, tak myślę, że piąta to mogła być. I obie pytały, zwłaszcza ta starsza, mocno z dziadkiem związana, i na pytania starałam się odpowiadać szczerze. Padały pytania, czy dziadek wróci ze szpitala? Czy może być tak, że dziadek umrze? Czy gdybyśmy mieli więcej pieniędzy i zawieźli dziadka za granicę, to można by uratować jego życie? Nie można by. Akurat w wypadku tego, co tam się zadziało i odkryło w jego organizmie, nic by nie można. Gdziekolwiek w najlepszym ośrodku nic by nie można. I kiedy moja mama w dniu śmierci taty, bo ona została z ojcem w szpitalu i tato umarł przy niej tylko, mimo że wcześniej go odwiedziliśmy wszyscy. I jak zadzwoniła, że tato zmarł, to powiedziałam to jednej córce, która wtedy mocno, mocno się popłakała. Poszłam potem do pokoju do drugiej. Ich reakcja była zupełnie różna. Ta pierwsza płakała, ale pytała i mówiła, druga była taka bardziej dusząca te swoje łzy i wtulona. Potem powiedziałam, że muszę pojechać do babci, ale pobyłam z nimi, myślę, że dobre pół godziny każdej było potrzebne na to, żeby jakoś ogarnąć te emocje. Pamiętam też, że potem moja mama w dniu pogrzebu powiedziała, nie bierz dzieci do trumny. I ja powiedziałam, że okej. Ale ja byłam przy trumnie mojego taty i on wyglądał jakby spał. On wyglądał dokładnie tak, jak go moje dzieci widziały dziesiątki razy, kiedy sobie urządzał poobiednią drzemkę. W związku z tym poszłam do nich i powiedziałam, jeśli chcecie, to możecie iść zobaczyć dziadka, bo wygląda jakby spał. Powiedziałam to im cichutko w kościele i one poszły rzeczywiście. I myślę, że nie mają żadnej traumy, bo one nie mają jakiegoś wspomnienia, że zobaczenie ciała w trumnie jest czymś strasznym, bo nie było. Ale sobie pozwoliłam na taki komfort, nie posłuchania mamusi, ale na taki komfort zobaczenia, jak to wygląda. I ja wiedziałam po prostu, że no właśnie, wygląda bardzo zwyczajnie. Ale umieranie bywa różne. Jeżeli jest takie pełne cierpienia, to myślę, że dziecko nie musi tego oglądać. A jeśli to spokojne odejście, czemu nie?
Myślę, że to jest taki element właśnie tego pielęgnowania pamięci o osobach nam bliskich. W jaki sposób jeszcze inaczej możemy wspominać te bliskie, zmarłe nam osoby, pielęgnować pamięć w taki mądry sposób?
Mówić o naszych zmarłych, wspominać. Takie rzeczy dzieją się naturalnie w procesie żałoby. Ja zawsze wszystkim osobom, z którymi rozmawiam, które są właśnie w tym momencie żałoby, mówię moment, ale ten moment trwa rok, czasem więcej. Zdarza się, że krócej, ale zwykle rok. Mówię, żeby słuchały mocno swojego wnętrza. Psychika ma tak głęboką mądrość i tak nas prowadzi przez to, do czego już jesteśmy zdolni, a do czego jeszcze nie, że czasami to wręcz prowadzi do konfliktów w domu, ponieważ jedna osoba na przykład jest zdolna, żeby mówić o swoim bliskim zmarłym już natychmiast, wręcz bardzo tego potrzebuje, żeby się czyścić z przykrych emocji, a druga osoba broni się niemówieniem. Więc te rozbieżności czasami powodują pewne kłopoty, bo ludzie sobie mówią, o, ty nie przeżywasz tak jak ja, bo ty na przykład nie chcesz mówić. Ale to nieprawda, po prostu jesteśmy różni, w różnym tempie ta nasza żałoba przebiega. Ale przy dzieciach zwyczajnie należy mówić, a jeśli one wspominają, to wchodzić w te rozmowy, w te wspomnienia. Pytać, a jak ty pamiętasz na przykład? Albo, a co wiesz, a jak ci się kojarzy? Dzieci mogą też pytać, a jak tam na przykład dziadkowi czy mamie teraz jest w tym niebie? Na tyle, na ile wiemy, tak? I na tyle, na ile podpowiada nam nasza wiara. To przecież możemy odpowiadać na te pytania, ale też nie bójmy się odpowiedzi, nie wiem. Nie wiem, jak teraz jest mamie. Wiem, że kiedyś się będziesz mógł czy mogła z nią spotkać. Kiedyś zobaczysz dziadka. Bardzo możliwe, że jak pójdziesz, to dziadek tam w bramie będzie stał i to będzie pierwsza osoba, która cię przywita.
Niektórzy na pytanie, w jaki sposób oswajać śmierć, mogą odpowiedzieć, że dobrym pomysłem jest na przykład taka zabawa halloweenowa. No bo przecież właśnie wtedy dzieci się przebierają za śmierć, za szkielety, tak, za kościotrupy, za jakieś takie złe duchy też. I to jakoś oswaja coś, co może nam się kojarzyć z tym tematem śmierci. Czy to jest dobry pomysł?
Z tym nieszczęsnym Halloween myślę, że jest tak, że wszystko zależy od tego, jaką konwencję co przybierze. Bo te doświadczenia, z którymi ja miałam do czynienia, to raczej było tak, że tak zwane Halloween było po prostu pretekstem do tego, żeby dzieci się jakoś poprzebierały i albo pozbierały cukierki, albo miały jakiś tam godzinny balik i tyle. W strojach może nieco innych niż w karnawale. I tam nikt w żaden sposób, zwłaszcza przy młodszych dzieciach, nie łączył tego ze śmiercią, mimo że szkielet na przykład był przebraniem. Mhm. Natomiast czy to jest pomysł na oswajanie śmierci? Nie wydaje mi się. Bo jeżeli temat pojawia się raz w roku, to pewnie nic nam nie oswaja. Oswajaniem jest to, o czym mówiłyśmy na początku, czyli po prostu podejmowanie tego tematu wtedy, kiedy się pojawia okazja, a okazją jest to, że dzieci pytają, a czemu tu są małe groby na cmentarzu? A czemu tutaj tak? A czemu tutaj jest napisane, że zginął tragicznie, na przykład, jeśli idziemy przez cmentarz? Ja pamiętam taką sytuację, w której mnie się nie śniło nawet, że właśnie się zbliżamy do odkrycia tego tematu. Wieczorem córka sobie wybrała książkę do czytania i to, co wybrała, to była Biblia dla dzieci w obrazkach. No i na zasadzie na chybił trafił, ten obrazek mi się podoba, przeczytaj, co jest obok. A tam był fragment Ewangelii, jakoś tam przerobiony na dziecięcy język, że Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, idę teraz do Ojca przygotować dla was mieszkania. Zamknęłam książkę, ja cała zadowolona z siebie, a moje dziecko, ale jak to dla wszystkich? No tak, dla wszystkich. Wie pan, ja w ogóle nie skojarzyłam, co to się za chwilę zadzieje. Mhm. Ale jak mieszkania w niebie? No mieszkania w niebie. A co znaczy, że my wszyscy umrzemy? No tak, wszyscy umrzemy. I się zaczęło, ja nie chcę umierać. Co będzie z naszymi kotami?
No tak, to jest rzeczywiście ważne.
Ale to w ogóle było bardzo ciekawe, bo ja nie byłam w stanie przewidzieć, że moje dziecko zrozumie to, jako wszyscy umrą naraz. A tutaj zostaną koty bez opieki. Natomiast temat śmierci się w ten sposób zaczął i zaczęło się rozmawianie o tym, to jak to może wyglądać i jak to będzie.
Mhm. Czyli dobrze jest słuchać swoich dzieci i podążać za tak, ich tokiem myślenia. Tak. To są najlepsze okazje do tego, żeby edukować.
Jak będziemy ich słuchać uważnie, to się możemy przekonać i często uspokoić własne lęki, bo okaże się, że one już wiedzą, i są w temacie dużo dalej, niż my sądzimy, że są.
A gdyby jeszcze dotknąć tego tematu zabaw halloweenowych od drugiej strony, czy z kolei takie zabawy, takie przebieranki, czy bawienie się w jakieś straszenie się wzajemne, tak? Wywoływanie duchów, czy mogą mieć zły wpływ na zdrowie psychiczne naszych dzieci?
To jest dość złożony temat, dlatego że no, jeśli chodzi o wywoływanie duchów, to ja jestem osobą wierzącą, czego nie kryję, no i to jest jakby osobny temat i wiadomo, jakie mogą być tego efekty. Natomiast jeśli chodzi o straszenie się i przebieranie, to znów powiedziałabym, to zależy, dlatego że straszenie się czy straszenie dzieci jest bardzo naturalnym elementem dzieciństwa, ponieważ bajki przecież, te bajki na przykład braci Grimm, taka zupełna klasyka literatury dziecięcej, to są historie, w których jest dobro, jest zło, zadziewają się śmierci, jakieś zaginięcia, mnóstwo takich tematów bardzo życiowych tam jest poruszanych. A bajki i opowiadania dla dzieci służyły od wieków temu, żeby dzieci mogły w towarzystwie rodziców czy innych starszych członków rodziny pokonfrontować się z własnym na przykład strachem, smutkiem czy bezradnością w kontekście bohatera, a nie samego siebie. Boję się, bo za czerwonym kapturkiem idzie wilk, a babcię już zeżarł, więc co to będzie? I tak dalej, i tak dalej. Więc w straszeniu, samym straszeniu nie ma nic złego. Znów wszystko zależy od tego, jak to się będzie odbywać. I co będziemy, czy co dziecku będzie mówione. No, warto jednak jakoś temu towarzyszyć i patrzeć i nie pozwalać na to, żeby tylko obce osoby miały wpływ na nasze dzieci. Natomiast kwestia szkieletów czy kościotrupów, jak mówią dzieci, fajnie jest wiedzieć o swoim ciele. Więc jeśli to nie jest kult śmierci, tylko taka informacja, a to każdy z nas ma w środku, to także nic takiego złego.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Słuchajmy, chcielibyśmy słuchać naszych dzieci, chcielibyśmy być przy nich, zwłaszcza w tych trudniejszych momentach. Naszym gościem była pani Bibianna Muszyńska-Czerewkiewicz, psycholog kliniczny. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
Cześć kochani.